Bliżej nieba to rozmowy o tym, że chrześcijaństwo to nie nuda i śmiertelna powaga, ale pokój i radość. To historia o tych, którzy często musieli odbić się od dna, żeby znaleźć sens i miłość. Równo 19, Hubert Czarnocki, audycja Bliżej Nieba. Dzisiaj moim gościem jest Kuba, który opowie m.in. o swoim życiu bez Boga, pewnym ważnym dla niego spoczynku w Duchu Świętym, równie istotnym namaszczeniu olejami świętego Szarbela i o tym, jakie były tego skutki. Cześć.
Cześć, witam.
Jak rozumiałeś szczęście w młodych latach?
Szczęście w młodych latach to głównie wiązało się z tym, z wartościami materialnymi raczej. Już w zasadzie w szkole podstawowej, jeżeli chodzi o moją przygodę z Bogiem, to świadoma zakończyła się. W czasach liceum nie uczęszczałem na religię i do momentu, kiedy nie poznałem mojej żony, to w zasadzie Pan Bóg dla mnie nie istniał.
A coś zdarzyło się takiego traumatycznego, że już w liceum nie uczęszczałeś na religię?
Nie. Bardziej to jakoś tak samo z siebie wypłynęło. Nie miałem nigdy przekazanej go tej wiary jako wiary w Boga żywego. Było to bardziej z tradycji. Rodzice też nie uczęszczali do kościoła, także nawet nie miałem jakichś wzorców od rodziców. Jedynie tylko Wigilia, Wielkanoc, jak to standardowo bywa, dwa razy w roku, żeby się pojawić. No i to chyba tylko, żeby mieć tą godzinę lekcyjną krócej, to dlatego nie chodziłem na religię.
Powiedziałeś, że tylko dwa razy w roku chodzili rodzice z wami do kościoła, więc jakie wartości wyniosłeś z domu, czego was uczyli?
Wiesz co, rodzice mimo tego, że jakoś nie prowadzili życia religijnego, głębokiego, to są dobrymi ludźmi i uczyli mnie tego właśnie, żeby zawsze pomagać drugim, żeby szanować drugą osobę, być uczciwym, nie oszukiwać. I jeżeli chodzi o takie wartości moralne, to przekazywali mi dobre te wartości i bardzo im za to dziękuję. No nie miałem po prostu tylko, jeżeli chodzi o kwestie wiary, takich podstaw.
Podziękowałeś Kościołowi w wieku licealnym. Jak wygląda życie bez Boga, bez Kościoła?
Wiesz co, jakoś w tym czasie w ogóle nie zastanawiałem się nad tym. Główne moje zajęcie to oprócz szkoły to były imprezy i spotkania ze znajomymi. W tym czasie też zacząłem sięgać po narkotyki, marihuana. Z kolegą chodziliśmy na imprezy, z kolegą się spotykaliśmy i razem paliliśmy jointy. I to był czas taki właśnie, kiedy no przez kilka dobrych lat w zasadzie to całe moje życie skupiało się na tym, żeby aby do piątku i impreza.
Jak to ci wpoił taki styl życia? Do piątku i impreza.
Wiesz co, to jakoś tak samo z siebie wyszło. Nie wiem w sumie czemu. No rodzice nigdy nie mieli problemu ani z alkoholem, ani z narkotykami. Ale jakoś tak w towarzystwo, może też w szkole podstawowej jakoś nie wyróżniałem się zbytnio. I idąc do liceum chciałem być tym liderem w klasie i tak trochę nim się stałem, tak? Tak śmiesznie, paradoksalnie teraz patrząc na to, miałem taką ksywę też między innymi Mojżesz, który wyprowadza lud z ziemi egipskiej z domu niewoli, kiedy pół klasy szło na wagary, kiedy ich wyprowadzałem. No i tak to bywało. Miałem też niechlubną ksywkę Henio, ze względu na to, że gdzieś tam u kolegi w bloku mieszkał taki Henio, który lubił sobie gulnąć każdego dnia. Także no, tak wyglądało moje młodzieńcze życie.
I w tym młodzieńczym życiu jakoś zwracałeś się do Boga?
Wiesz co, nie pamiętam.
Zdarzało się, że gdzieś tam w jakimś cierpieniu, w jakimś utrapieniu wołałeś: Boże, gdzie jesteś? Boże, przyjdź, czy nie?
Jakoś w ogóle nie przypominam sobie, żebym w tym czasie liceum zwracał się do Boga. Nie miałem takich ekstremalnych sytuacji. Po prostu jakoś tak to życie sobie płynęło.
I jak długo płynęło w ten właśnie sposób?
Wiesz co, płynęło do czasu, kiedy poznałem moją żonę, Asię. I było to w momencie, kiedy zdawałem maturę i do liceum, na studia. Asia wywodzi się z takiej rodziny bardziej katolickiej i tam ta wiara w tej rodzinie była przekazywana. I to był czas, kiedy przed ślubem właśnie ona też poprowadziła mnie przez te sakramenty, bo nie miałem nawet sakramentu bierzmowania. Moja życie sakramentalne zakończyło się na komunii. Bierzmowanie już nie było mi potrzebne, a gdy poznałem Asię i postanowiliśmy się pobrać, no to wtedy ten sakrament był potrzebny. No niestety to było też na zasadzie takiej, że żeby wziąć ślub, trzeba być bierzmowanym, więc odbyło się to na zasadzie: pójdę do księdza, dostanę karteczkę, że odbyłem nauki, ksiądz mi kazał przeczytać jakąś książeczkę i na placu Trzech Krzyży zostałem wybierzmowany. Taka była moja droga. Żałuję teraz, że w taki sposób to się stało. Ale jakoś Duch Święty może mniej świadomie dla mnie, ale zaczął działać w moim życiu. I gdy wzięliśmy ślub, to Asia mnie tak powoli przyciągała do kościoła. I zdarzało się, że był czas, że na przykład co tydzień, tam przez 4-5 tygodni chodziliśmy na mszę. I to były fajne dni. To były fajne dni, bo na ogół to było tak, że w weekendy była impreza, piątek, sobota, w niedzielę kac. I tak średnio chciało mi się wyjść gdziekolwiek, znaczy wyjść na mszę. Wolałem poleżeć i odpoczywać, a gdy zdarzały się takie dni, że właśnie jednak poszliśmy na mszę, potem razem wspólnie pojechaliśmy, nie wiem, na lody, do kawiarni, to teraz tak wspominając to, przypominam sobie, że no, to był fajny czas, że był czas takiego spokoju. Przed ślubem w ogóle nie byłem z 6 lat u spowiedzi, nie byłem w kościele i w ogóle kompletnie oddaliłem się od Pana Boga. I właśnie Asia powoli mnie sprowadzała na tą drogę. No ale to też była taka wiara bardziej, że tak powiem, martwa, tak? Nie znałem Boga żywego. Było to po prostu, że miło się zrobi Asi, gdy pójdę z nią, to też to dlatego chodziłem na mszę, ale nie było tam żadnej relacji z Panem Bogiem, nie było to z potrzeby serca. Było to raczej, żeby sprawić przyjemność żonie.
Czyli nie było w tym życia? A kiedy życie się pojawiło?
Życie pojawiło się w 2012 roku. Do tego czasu to właśnie było tak, jak powiedziałem, że czasem się chodziło na mszę, czasem nie, ale jak był mecz w telewizji, to mecz był dużo ważniejszy niż msza dla mnie. I już 2 lata wcześniej, w 2010 roku, Pan Bóg jakoś w naszych sercach wzbudził taką ciekawość i to nastąpiło po katastrofie smoleńskiej, kiedy z wujkiem rozmawialiśmy i wujek nam powiedział, że życie to nie, że to, co jest w telewizji, to nie do końca wszystko jest prawdą i nie takie jest życie. I jakoś tak przez następne 2 lata właśnie w naszych sercach coraz bardziej większa ciekawość się pojawiała. I była taka sytuacja, że rozpoczął się rok wiary w 2012 roku, na sam koniec. I jeździł wtedy taki ksiądz Jarosław Cielecki. On był w Libanie na pielgrzymce, dostał oleje świętego Szarbela. To taki święty, taki drugi ojciec Pio. Za jego wstawiennictwem wiele, wiele właśnie łask i cudów się wydarza. I był w parafii, do której należy Asi mama. No i pojechaliśmy jakoś tam na obiad do niej. Asi mama mówi: słuchajcie, tam niesamowite rzeczy się dzieją na tej mszy. Że jest taki ksiądz, on tam opowiada o Szarbelu i jest potem namaszcza olejami tego Szarbela. No i musicie to zobaczyć. A Asi mama to jest taka, że musicie. No i my tak wtedy, mając w sercu taką ciekawość, teraz wiedząc, że ta ciekawość była zaszczepiona przez Pana Boga, jak ten Zacheusz, wybraliśmy się pod granicę czeską. To było 30 grudnia. Bo zadzwonił do nas jeden z braci Asi, mówi, że już ostatnie spotkanie z tym księdzem i że tylko tam w tej rycerce, w rycerce górnej pod granicą. Okazało się później, że ostatnie w tym roku, bo to był 30 grudnia, ale dzięki temu właśnie my mówimy: dobra, to wsiadamy, jedziemy, pojedziemy jeszcze z drugim bratem Asi, jego żoną, tam się wybraliśmy. I jeszcze śmieszne, bo wzięliśmy ze sobą kombinezony narciarskie, mówimy: porobimy zdjęcia, bo taki biznes prowadziliśmy wtedy i ubraliśmy się w takie kolorowe kombinezony, żeby tylko pójdziemy na mszę, zobaczymy, co tam się dzieje, no i potem pójdziemy sobie na stok porobić zdjęcia. No i dojechaliśmy tam rano, 7 rano była, 7:30 msza. Weszliśmy na tą mszę, usiedliśmy z przodu. Oto taki kościółek drewniany, malutki, górski. Tam 7:30 to same babcie starsze, dziadkowie. My tam w pierwszych ławkach tacy jak pajacyki kolorowi. No ale dobra, przyjechaliśmy. No i zaczyna się msza. Normalna msza, wychodzi później ksiądz Jarek, zaczyna opowiadać o świętym Szarbelu. I jest krótka adoracja. Adoracja, wystawienie Pana Jezusa. No i tam prowadzona jest modlitwa, uzdrowienie, przywołanie Ducha Świętego. I po tym wprowadzeniu, po tej modlitwie procesyjnie ksiądz Jarosław mówi: teraz, żeby się ustawić i będzie się wstawiał za nami, będzie się modlił za nas i namaszczał nas olejami świętego Szarbela. No i my tam z racji tego, że w pierwszej ławce siedzieliśmy, to już na sam początek poszliśmy. Pierwszy był ksiądz proboszcz, który był obecny na tej mszy i potem zaraz my. No i ksiądz proboszcz podchodzi tutaj do księdza Jarosława, zostaje namaszczony i bach na ziemię. My w szoku, w ogóle nie wiemy, o co chodzi, co się dzieje. Czemu ksiądz proboszcz upadł? No ale dobra, no jesteśmy w tej kolejce, także no nie mamy wyboru. I podchodzimy po kolei do księdza Jarosława. Ja byłem pierwszy. Ksiądz Jarosław modli się, teraz już wiem, że to modlitwa w językach była. I namaszcza mnie olejem. I wtedy doświadczam spotkania z Jezusem. Wtedy właśnie... Teraz już wiem, że to jest spoczynek w Duchu Świętym. Wtedy jeszcze nie wiedziałem w ogóle, jak to się nazywa. Padłem na ziemię i to był moment, po prostu przez te kilkanaście sekund, kiedy leżałem, moment spotkania z żywym Jezusem Chrystusem. z Bogiem, który jest, który za mnie oddał życie. I gdy otworzyłem oczy, to zacząłem tak strasznie płakać. To był taki płacz oczyszczający, płacz po doświadczeniu wielkiego miłosierdzia, płacz po doświadczeniu wielkiej miłości, radości i z drugiej strony też tej swojej nędzy i brudu, jaki miałem. Trwało to kilkadziesiąt sekund. Klęczałem następnie przed ołtarzem i płakałem, po prostu łzy lały mi się ciurkiem. Nie wiedziałem zupełnie, co się dzieje. Byłem w wielkim szoku, bo no, tak jak mówiłem wcześniej dla mnie no, Jezus był postacią historyczną i Bogiem martwym, który umarł tam 2000 lat temu i to wszystko. A tu nagle spotkanie z żywym Bogiem. Wychodzę na zakrystię, a tam na zakrystii klęczy ksiądz proboszcz właśnie też przed obrazem Matki Bożej, płacze. Taka wszechobecna miłość, też obecność Boża w tym momencie. Zaraz za mną wchodzi moja żona, szwagier, jego żona i wszyscy też właśnie też w wielkim, wielkim po prostu w wielkiej radości, w wielkim oczyszczeniu. Wszyscy byli w szoku. Po prostu przez następne pół godziny to my w ogóle nie wiedzieliśmy, co się dzieje. O zdjęciach, które mieliśmy robić, to już nikt kompletnie nie myślał. A całą podróż do domu to z otwartymi buziami siedzieliśmy i się w ogóle nie odzywaliśmy do siebie, bo nikt po prostu nie chciał nic wypowiadać, tylko być w tym doświadczeniu, to co się wydarzyło. No i tak się zaczęła moja historia z żywym Chrystusem.
A o co chodzi z tymi olejami świętego Szarbela? Skąd one się wzięły?
Wiesz co, to jest taka historia, że święty Szarbel był maronitą, czyli tam mnichem ze wschodu w Libanie. I po jego śmierci z jego ciała wydobyło się ponad 200 litrów oleju. I ten olej przez tych mnichów, przez jego współbraci był zbierany po prostu i następnie no, w tej chwili no, jest rozlewany i ludziom i jako sakramentalia przekazywany dalej. I za jego wstawiennictwem no, udokumentowanych jest chyba 54 tysiące cudów. Niesamowite rzeczy się dzieją. To jest Annaja Liban. Tam też była taka historia pani Nohat Al-Hamid, która miała bodajże raka krtani i święty Szarbel w nocy przyszedł do niej i przeprowadził jej operację. I ona teraz właśnie w tej procesji ma znaki po operacji. Gdy chirurdzy wyjęli po tej operacji, ona była sparaliżowana, potem ten paraliż odszedł. I gdy chirurdzy wyjęli nici, którymi zszyte były te rany Nohat Al-Hamid, to okazało się, że to są włosy właśnie świętego Szarbela. To wydarzyło się oczywiście kilkadziesiąt lat po śmierci świętego Szarbela. Tak? To ta sytuacja miała miejsce niedawno. I teraz każdego 21 dnia miesiąca jest pielgrzymka właśnie do grobu świętego Szarbela.
Doświadczyłeś takiego żywego Boga, działania Ducha Świętego. Chyba żyjemy w takich czasach, że jest jakieś takie szczególne wylanie Ducha Świętego obecnie.
Tak. Też właśnie tak wydaje mi się, że ta wiara tradycyjna zmienia się w wiarę świadomą i w wiarę żywego Boga. Może mniej ludzi uczęszcza na mszę, chociaż nie wiem, jak to jest statystycznie, ale na pewno coraz więcej jest ludzi świadomych i coraz więcej ludzi, którzy doświadczają tego żywego Boga, którzy mają relacje z Jezusem, którzy rozmawiają z Nim każdego dnia i na pewno jest coraz więcej takich osób. To widać chociażby po tym właśnie, że coraz więcej jest jakichś mszy i spotkań na stadionach, w halach. I to się przenosi właśnie. Wychodzimy jako katolicy z kościoła, wychodzimy na ulicę, głosząc tą dobrą nowinę. Bo po prostu doświadczając tego, nie możemy tego trzymać dla siebie. I nawet właśnie moje doświadczenie jest takie, że 30 grudnia spotkałem żywego Jezusa, a 31 byłem na Sylwestrze i już po prostu opowiadałem o tym, mówiłem o tym spotkaniu i było dla mnie to coś tak niesamowitego i tak ważnego, że nie mogłem tego zatrzymać dla siebie. I myślę, że coraz więcej takich osób jest i coraz więcej mówi się, tak, o Panu Bogu, też przekazuje się tą wiarę żywą i prowadzi do Niego.
Powiedz, czy my możemy coś zrobić, żeby się nawrócić, czy to Bóg nas nawraca?
Podstawową rzeczą to po prostu otworzyć swoje serce. Czyli dać Mu działać w swoim życiu. Nawrócenie to jest łaska. My jak gdyby oprócz tego, że zaprosimy świadomie Jezusa do swojego życia, to na początku więcej zrobić nie możemy. To gdy my uczynimy ten pierwszy krok, to On uczyni kolejnych 99. I właśnie tak było w moim przypadku. Była taka sytuacja właśnie po spotkaniu, po tej rycerce i po grudniowym spotkaniu z Jezusem. Potem był czas takiej dużej walki duchowej w moim życiu i doszło do tego, że właśnie i w jedną stronę szedłem w kierunku Jezusa, a w drugą stronę też brnąłem w grzech i był straszny dysonans między tym, co mówiłem, a tym, co robiłem. I nie byłem w stanie sam sobie poradzić. I pamiętam taką jedną imprezę z moim bratem, kiedy był tam alkohol i narkotyki. I ja już ledwo będąc świadomym, poszedłem do pokoju, padłem na łóżko. I w takim stanie po prostu do dzisiaj wiem, że to była najgłębsza moja modlitwa, jaką kiedykolwiek wypowiedziałem. Ja po prostu powiedziałem: Jezu, błagam Cię, pomóż mi, bo ja sam nie dam sobie rady, a nie chcę tak dalej żyć. I po prostu w ciągu miesiąca Pan Jezus tak wkroczył w moje życie, w jaki sposób ja po ludzku nie byłbym w stanie nawet w moim procencie tego zrobić. On uwolnił mnie wtedy z alkoholu. Uwolnił mnie od papierosów, uwolnił mnie od narkotyków, uwolnił mnie od hazardu, uwolnił mnie od materializmu, uwolnił mnie od pornografii, uwolnił mnie od wszystkiego tego, z czym sobie sam nie dawałem rady. I wiem, że to po prostu nastąpiło po tym czystym, takim otwartym, po otwarciu serca i takiej czystej prośbie: Jezu, proszę Cię, wejdź i pomóż mi. I skutecznie uwolnił. Nie z łaska jaka przyszła, to już więcej nie wróciły te złe rzeczy, które wcześniej brnąłem. I wiem, że po ludzku sam na przykład próbowałem rzucić kilkanaście razy papierosy, czasem dłużej, czasem krócej, ale nigdy mi się to nie udało. A gdy Jezus wkracza w życie nasze, to On to czyni skutecznie. Jest najlepszym lekarzem. I zapraszam każdego, bez względu na to, w jakim jest momencie swojego życia, żeby tak z serca po prostu, jeżeli pragniesz zaprosić Jezusa i pragniesz zmienić to swoje życie, to powiedz Mu tak z serca: Jezu, proszę Cię, pomóż mi, zrób coś, bo ja sobie nie daję rady. I wierzę w to, że Jezus przyjdzie. Nie tak, jak my chcemy, ale przyjdzie w taki sposób, jaki jest dla nas najlepszy.
A były w twoim życiu jakieś ważne książki, rekolekcje albo filmy, które pomagały ci w nawracaniu się?
pierwszą książką, jaką wziąłem do ręki po tym już drugim nawróceniu takim radykalnym, było Pismo Święte. Pismo Święte, które po prostu zacząłem czytać i każdego dnia i Nowy i Stary Testament. I byłem w szoku, jak Bóg potrafi mówić przez słowo. A z takich książek bardziej ziemskich, że tak powiem, to było Jezus chodzi po Krakowie księdza Michała Olszewskiego. Właśnie jak Bóg działa w naszym życiu, jak Duch Święty działa i to, czego przeczytałem, że to, czego właśnie doświadczaliśmy, to inni też doświadczają i to jest działanie Ducha Świętego właśnie.
Odkryłeś, że nie byłeś odosobniony w tym doświadczeniu, rozumiem,
tak.
Z rycerki.
Tak, że jest więcej takich jak my, że nie jesteśmy sami. Takimi rekolekcjami też newralgicznymi był Jezus, pierwszy Jezus na stadionie z ojcem Johnem Bashaborą i później w Licheniu też rekolekcje ze świętym Szarbelem prowadzone przez profesora Guzowskiego. To wszystko tak jak gdyby się składało na to właśnie, że Pan Bóg zaczynał prowadzić mnie swoimi ścieżkami, tak? Oddawałem mu pole do tego, żeby on po swojemu mnie prowadził, a nie tak, jak ja chcę. Ksiądz Rafał Jarosiewicz również rekolekcja o miłosierdziu wywarły na mnie duży wpływ i mocno przemieniły moje patrzenie. I też to była właśnie droga, którą Pan Bóg wskazał mi przez niego, właśnie droga do wspólnoty, droga do modlitwy. Tak, myślę, że te pierwsze to właśnie to były te, które powiedziałem.
Tak, zastanawiam się nad twoją historią i twoim nawróceniem i takimi punktami zwrotnymi w twoim życiu i pojawia mi się pytanie, jak istotne w tym były sakramenty? Jak istotna była w tym spowiedź?
Na początku, na samym początku jakby sakramenty, zacząłem przyjmować sakramenty, ale nie do końca świadomie. Po tej drugiej modlitwie takiej, po której Pan Jezus uwolnił mnie z tych wszystkich złych rzeczy, wtedy w sposób świadomy i zacząłem właśnie też z potrzeby serca przyjmować sakramenty. Eucharystia była dla mnie pokarmem dla duszy i każdego dnia przychodziłem do Pana Jezusa, żeby się z Nim spotkać, żeby go przyjąć. Tak samo adoracja. Mogłem godzinami siedzieć i wpatrywać się w Jezusa Eucharystycznego. Teraz właśnie, jak zadałeś mi to pytanie, to przypomniała mi się też jeszcze jedna mała książeczka, Tajemnica Eucharystii Kataliny Rivas, która właśnie też poprowadziła mnie w tym świadomym odkryciu, jak wielkim skarbem i czym jest w ogóle Eucharystia. Tam ona bardzo obrazowo opisuje, co się dzieje podczas Eucharystii. Jeżeli chodzi natomiast o spowiedź, to jakieś półtora miesiąca po tej mojej modlitwie zapragnąłem przystąpić do spowiedzi generalnej. Przygotowywałem się do niej przez tydzień. Było to długie przygotowywanie, ale z łaską Bożą przeszedłem przez całe życie i po prostu idąc już do sakramentu, wcześniej za wszystko żałowałem już i oddałem Panu Jezusowi. Była to długa spowiedź i tuż przed tą spowiedzią miałem też takie niesamowite doświadczenie obecności anioła stróża. Pamiętam, było to na działce. Byliśmy na działce z Asią i wychodząc z działki, po prostu w sposób duchowy zobaczyłem, jak wielki anioł stoi za mną i okrywa mnie skrzydłami. I wiedziałem, że to jest mój anioł stróż, który mnie prowadzi do tej spowiedzi. I gdy dotarłem do kościoła, to nie było tego księdza, z którym miałem się umówić, bo pojechał na pielgrzymkę. Nie zadzwoniłem do niego wcześniej, był ksiądz proboszcz. Ale dzięki Bogu trafiłem na takiego księdza, który wiedział, że jak powiedziałem mu spowiedź generalna, że nie może mnie wypuścić i powiedzieć, żebym przyszedł później, tylko mnie zaprosił i właśnie ten sakrament pojednania przeżyłem w jego obecności. Spotkania z Jezusem po prostu i z miłosierdziem.
Gdybyś spotkał dawnego Kubę, to dogadalibyście się ze sobą?
Ciężkie pytanie. Teraz myślę, że tak. W tym momencie, już jakim jestem, już gdy minęło te 6 lat od tego pierwszego nawrócenia, to myślę, że jakoś byśmy się dogadali i znaleźlibyśmy wspólny język. Bo w gruncie rzeczy, mimo tego, że żyłem bez Boga, to jakoś tak starałem się w miarę dobrze czynić, tak? Być koleżeński. Dlatego być może, gdybym spotkał siebie teraz nawróconego, to też bym chciał ze sobą porozmawiać, aczkolwiek pamiętam też takie sytuacje, jak z kolegą siedziałem w rowie, piliśmy piwo i śmialiśmy się z tych, co idą w pielgrzymce i jakieś tam dogryzki im mówiliśmy. Więc ciężko powiedzieć, jakby to było. Ja dzisiejszy chciałbym porozmawiać na pewno ze sobą sprzed lat. Nie wiem, czy ja sprzed lat chciałbym ze mną dzisiejszym rozmawiać.
Może słucha nas ktoś, kto uważa, że dla niego nie ma już nadziei. Co byś mu powiedział?
Co bym mu powiedział? Że nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, z której Pan Jezus nie mógłby nas wyciągnąć. Chociażbyśmy byli na samym dnie, byśmy byli pogrążeni w wielkim bagnie, to Jezus Chrystus już za nas umarł na krzyżu, umarł za ciebie. I Bóg kocha ciebie bardzo, bardzo mocno, kocha ciebie najbardziej. I nasze grzechy oddzielają nas od tej miłości. Ale to On właśnie przyszedł w postaci Jezusa Chrystusa na ziemię, oddał życie za każdego z nas, oddał życie za ciebie i już poniósł na krzyżu te wszystkie nasze strapienia, wszystkie nasze grzechy i wszystkie nasze choroby i bolączki. I jeżeli tylko zwrócimy się do Niego i zapragniemy wejść na tą drogę nową, na nową drogę z Nim, to On nas z tego wyciągnie. Poprowadzi nas tak, żebyśmy mogli odzyskać to nowe życie, życie dziecka Bożego, bo jesteśmy Jego dziećmi. On nas bardzo kocha i poprowadzi nas, udzieli nam swojego Ducha, Ducha Świętego, który nas na tej drodze nawrócenia będzie wspomagał i zaprowadzi nas do wspólnoty, która pomoże nam dalej trwać w tej wierze.
Miałeś w życiu kogoś, kto modlił się za ciebie?
Z pewnością. Tak świadomie to nie mówił mi nikt, że modlę się za ciebie, żebyś się nawrócił, ale wiem na przykład, że moja babcia, która umarła dzień po narodzeniach Julii, bardzo często chodziła do kościoła właśnie i modliła się i to była żywa wiara. Wiem, że ona na pewno swoją cegiełkę dołożyła do tego wstawiania się za mną. Jeszcze Asi rodzice, widząc co się dzieje, bo często kłóciliśmy się ze szwagrem po alkoholu. Były różne sytuacje kiepskie, które oni widzieli. Asia z braćmi była pokłócona i wiem, że oni się też mocno za nami modlili. I na pewno to też za ich wstawiennictwem. No oprócz świętego Szarbela, który jest patronem rolin, to też na pewno mogę się teraz dzielić z tą wiarą.
A za kogo ty się modlisz?
Wiesz co, staram się modlić za wszystkich. Modlę się za grzeszników, za rodzinę, za najbliższych, za dzieci, za tych, których spotykam na swojej drodze, za tych, których nie spotykam, za dusze w czyśćcu cierpiące. No.
Zakładam, że też za Asię?
No za rodzinę, jak najbardziej.
Macie za się dwójkę dzieci, co pomaga wam przetrwać jako rodzina i nie rozpaść się?
No na pewno Bóg i wiara. To wcześniej przed nawróceniem, mimo że bardzo się zawsze kochaliśmy i nie było świadomej wiary, to wiem, że Pan Bóg dał nam tą miłość od samego początku, ale no wtedy nasze kłótnie wyglądały w bardzo zły sposób, teraz przypominając sobie ten czas, i były przekleństwa, i jakieś straszenie rozwodem nawet czasem. A teraz, gdy jesteśmy z Panem Bogiem, gdy mamy tą relację, to też to się przekłada na naszą relację. Wiadomo, bywają gorsze momenty, bywają lepsze momenty, ale zawsze staramy się kierować miłością, wyrozumiałością, szacunkiem wzajemnym i właśnie wychodzi różnie, ale zawsze staramy się, by właśnie nad naszym gniewem nie zachodziło słońce, czyli nawet jak się pokłócimy, nawet jak focha któraś z nas strzeli, to później jak już tak emocjonalnie ochłoniemy, to do siebie przyjdziemy, żeby porozmawiać, żeby wyjaśnić. Jak było coś cięższego, to może na koniec dnia, ale staramy się, żeby tego nie zamiatać pod dywan, tylko po prostu to wyjaśniać. Czasem po prostu to na modlitwie wspólnej też wyjaśniamy, gdy ciężko powiedzieć komuś tak wprost, to w formie modlitwy, gdy razem siadamy do tej modlitwy, a jest to też bardzo ciężkie, bo zły duch niestety próbuje od tej modlitwy małżeńskiej odciągnąć we wszelkie sposoby, to na tej modlitwie wyjaśniamy. W ogóle owocem nawrócenia jest nasz synek, Jasio, bo my po Julii, która ma 13 lat, stwierdziliśmy, że nie chcemy już mieć więcej dzieci, chcemy się teraz realizować, zarabiać kupę kasy, jeździć, wyjeżdżać na wycieczki i więcej nam dzieci nie potrzeba. A gdy oboje się nawróciliśmy, to Pan Jezus w naszych sercach złożył to pragnienie posiadania też drugiego dziecka i tego, żeby Jula nie była sama. I dał nam ten wielki dar, jakim jest Jasio, którego no, za którego dziękujemy Bogu każdego dnia.
Dzielisz się swoją historią z ludźmi?
Tak. Staram się dzielić, kiedy mam tylko okazję. Czy to w pracy, czy na ulicy, czy z rodziną, czy ze znajomymi. Po prostu w momencie, kiedy spotkałem Boga, to pragnienie w sercu gdzieś, to pragnienie w sercu powstało, żeby mówić o tym, jaki on jest cudowny, bo doświadczyłem tej miłości, tej dobroci, tego piękna i tego wszystkiego, co daje Bóg, to chcę się tym dzielić i mówić o tym innym, że nie musimy się tutaj tak męczyć tylko swoimi siłami. Jest ktoś o nas dba, kto się o nas troszczy, komu na nas bardzo zależy. I staram się tym dzielić przy każdej nadarzającej się okazji. Na początku może nawrócenia było to w sposób bardzo radykalny i czasem wręcz nachalny, ale teraz pozostawiam drugiej osobie wolną wolę i to niech on decyduje. Tak wcześniej chciałem za wszelką cenę przekonać po prostu wszystkich, kogo tylko spotkałem, całą rodzinę, że wy musicie koniecznie iść do kościoła, bo tam jest Bóg, tam jest szczęście, tak? A nie dawałem im tej wolnej woli. A teraz wiem, że to musi być nasza decyzja i każdemu, komu mogę, opowiadam o Bogu i próbuję go poprowadzić w tym kierunku, ale tą decyzję, czy on chce pójść tam, czy nie, to już on musi sam podjąć i to jest jego decyzja.
Wielu ludzi nie zna swojej wartości, nie kochają siebie, nawet jeżeli to są już katolicy, tacy nawróceni. Z czego wynika nasza wartość i na czym polega?
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakiego mamy ojca, że nasz tata jest Bogiem i bardzo nas kocha. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że jesteśmy jego dziećmi i jesteśmy dziedzicami tego wszystkiego, czym on nas obdarza. Często właśnie zły duch próbuje nam wmówić, że jesteśmy nic nie warci, że jesteśmy beznadziejni, że jesteśmy do kitu. Słyszymy to również od różnych osób z naszego środowiska. A niestety słowa mają moc. Słowa mają moc i może być to moc błogosławieństwa albo moc przekleństwa. I gdy słyszymy na przykład od rodziców przez całe życie, że jesteś beznadziejny, że nic z ciebie nie będzie, to zaczynamy w to wierzyć. I potem często ciężko nam uwierzyć w to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy dziećmi Boga i że tak naprawdę to w Nim jest nasza siła, nasza miłość.
Po nawróceniu przez pewien czas zakładam, że odczuwałeś radość, ale ona z reguły nie utrzymuje się latami, przychodzi często czas pustyni. W twoim przypadku też tak jest?
Tak. Przez pierwsze bodajże 3 miesiące był czas tej wielkiej radości, pokoju w sercu. Ten pokój w sercu to w ogóle najwspanialsza rzecz, jaką też jedna z najwspanialszych, jaką otrzymałem od Jezusa. To wcześniej przez grzechy, przez oszustwa, przez jakieś tam różne ciemne sprawki był nieustannie niepokój w sercu, że coś wyjdzie, że ktoś się coś dowie. A ten pokój, który dał Jezus, to właśnie ten ewangeliczny pokój, który go świat nie może dać, który on nam daje. I to były 3 miesiące właśnie takiego siedzenia u Pana Boga na kolanach. 3 miesiące, gdzie tylko modlitwa, gdzie tylko rozmowa z Bogiem, sakramenty i nic więcej do szczęścia nie było mi potrzebne, tylko On. Dzięki Bogu Asia też tak miała, więc nie było z tym problemu. Więc ten czas to był czas wakacji i na takiej głębokiej relacji, pogłębianiu relacji i budowaniu tej relacji właśnie z Nim, z Jezusem. Spędziłem i spędziliśmy razem i jak dziś pamiętam, że przyszedł pierwszy dzień, kiedy coś było innego i gdzie ta radość, gdzie te szczęście, gdzie to wszystkie takie emocjonalne rzeczy, nagle nie ma tego. Mówię, Panie Boże, gdzie ty jesteś, co się stało, nie? I po paru godzinach z powrotem to doświadczenie wróciło, No ale następnie za jakieś tam kilka dni pojawiło się znowu na dwa dni. Albo, a potem jeszcze trochę dłużej. I teraz patrząc z perspektywy czasu, wiem, że to właśnie tak jak święty Ignacy nazywa to czasem pocieszenia i strapienia duchowego. I właśnie Pan Bóg wyprowadzał mnie z tego pocieszenia, które było mi bardzo potrzebne na samym początku, stopniowo, kroczek po kroczku, w ten czas też strapienia, żeby mnie wzmacniać w tym czasie, kiedy w sposób też emocjonalny, duchowy i namacalny go nie czuję. I teraz już... No bywają takie okresy, na przykład, że przez 3 miesiące jest jakaś kompletna pustynia, gdzie w sposób emocjonalny w ogóle nie doświadczam obecności Boga. Jedynie jest to na poziomie wiary, ale też tak czasami ludzie mówią, pytają mnie się, czy ty naprawdę wierzysz. Ja mówię, że ja nie, to nie jest wiara, ja po prostu wiem. Bo po spotkaniu kogoś, no Boga twarzą w twarz, no to już przestaje być wiara, tylko to jest świadomość, tak? Więc nawet wiem, że jeżeli przychodzi taki czas, jak to ksiądz Michał Olszewski nazywa, kiedy tata jedzie na wakacje, to wiem, że on kiedyś z tych wakacji wróci i wiem, że on jest. Mimo tego strapienia, mimo tego, że go w sposób emocjonalny nie doświadczam, to wiem, że on jest ze mną cały czas. Jeszcze ksiądz Rafał Jarosiewicz fajnie tak określił, że Pan Bóg to nie kiełbasa, żeby go czuć. No i to jest prawda, tak? Łatwo jest, kiedy jest czas pocieszenia, kiedy jesteśmy na tej fali, kiedy doświadczamy go w sposób żywy i namacalny, łatwo trwać, a ciężko trwać jest, kiedy nam się wali całe życie, kiedy nam się sypią różne rzeczy na raz, kiedy nie doświadczamy go, nie czujemy go po ludzku, zmysłami, wtedy przy nim trwać i mówić: Jezu, ufam Tobie. Jezu, wiem, że Ty jesteś, Jezu, wiem, że Ty mnie prowadzisz i że Ty mnie z tego wyciągniesz i że Ty masz jakiś plan na to.
Powiedz na koniec, jak rozumiesz takie słowa? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy zmęczeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię.
Każdy z nas w swoim życiu ma jakieś wzloty i upadki i pogrąża się gdzieś tam coraz głębiej, nie idąc drogą Bożą, tak jak ten syn marnotrawny. Pogrąża się w grzechu, pogrąża się w zniewoleniu i my, tak samo jak ja, mimo tego, że miałem, tak patrząc po ludzku, wiele rzeczy, bo mieliśmy swój dom, rodzinę fajną, pieniądze, jeździliśmy sobie na wycieczki do Tajlandii i taki czas materialny był okej, to jednak w głębi serca czułem jakąś taką pustkę i tęsknotę za czymś, czego nie miałem zielonego pojęcia za czym. Próbowałem to odkryć w dobrach materialnych, ale to mi nigdy nie dawało i właśnie spokoju. I właśnie gdy spotkałem Jezusa, to On wypełnił tą pustkę i to utrudzone serce, to umęczone jakoś życie, On wypełnił i dał pokój. I bez względu na to właśnie, czy my jesteśmy na ulicy, czy jesteśmy, nie mamy domu, rodziny i gdzieś tam śpimy, jesteśmy w taki sposób utrudzeni, czy jesteśmy milionerami, nie mającymi relacji z Panem Bogiem, to i tak jesteśmy utrudzeni i w każdym momencie właśnie możemy się do Niego zwrócić i On jest najlepszym lekarzem i On najlepiej wie, co dla nas jest dobre I on nas pokrzepi, wyciągnie i poprowadzi na tej drodze.
Mam jeszcze na koniec taką propozycję, taki pomysł. Może chciałbyś się pomodlić krótko za słuchaczy?
Tak, chętnie, wspólnie. Możemy. Panie Jezu, który nas kochasz nieskończoną miłością, który umarłeś za nas na krzyżu, proszę Cię, otwórz serca wszystkich tych, którzy słuchają nas teraz i którzy będą słuchali w przyszłości. Proszę Cię, uwolnij te serca, odnów je, uczyń nowymi, pełnymi Twojej obecności. Proszę Cię, Jezu, byś Ty mocą Ducha Świętego napełnił ich swoją obecnością i poprowadził do siebie, wskazał im drogę, wskazał wspólnotę i uczynił ich życie nowe, pełne Twojej obecności i światłości. Amen.
Amen. Dzięki za rozmowę. Moim gościem był Kuba. To była audycja Bliżej Nieba. Do usłyszenia za tydzień również o 19:00. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.